Drodzy, braterstwo, tak jak można się było zorientować z tych pomocy naukowych, które tutaj wiszą po mojej i po lewej stronie, dzisiejszy wykład będzie zatytułowany Antytypiczny rok potopu. Chcemy się nad tym zastanawiać. Są tutaj objęte cyfry, wyliczenia, dlatego też taki widok będzie pomocny. Zawsze to łatwiej będzie ogarnąć, kiedy braterstwo będą to mogli popatrzeć na te cyfry, a nie tylko usłyszą tą cyfrę. Ja wypowiem, zwłaszcza jakąś taką długą cyfrę, 3925, i jak ktoś tego nie widzi, to zaraz zapomnie chwilę później, a tak w każdej chwili może na tą cyfrę popatrzeć. O ile ten jest dobrze widoczny, sądzę, że nawet z tyłu tutaj ten wykres, jako że ma więcej informacji, ma mniejszą czcionkę, jest słabiej widoczny, to może być problem, żeby zobaczyć z tyłu, więc ja mam takich tutaj na A4 formacie 5 kompletów. To Jędrzku, przekaż tam jeden do tyłu. O, i na jedną stronę. Teraz jeszcze kolejny, też tam. Też komplet jest, też ostatni rząd, tylko na tą stronę. Dobra, i tam teraz jeszcze gdzieś.
Zlecie, że ludzie mają przywileje.
Dobrze. No, ostatni mają być pierwszymi. To znaczy już chyba z tyłu, tak, to drugi rząd. Drugi rząd, teraz daj tam komuś w drugim rzędzie. I jeszcze jeden komplet, bo 5 wydrukowałem, to można wykorzystać. Też, jakby ktoś chciał mieć przed sobą i dobrze widzieć te rzeczy. Więc żeby mówić o antytypicznym roku potopu, wypadałoby na początku powiedzieć sobie o tym zwykłym, literalnym roku potopu. Mamy opis potopu zawarty w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale, od 11 wersetu do wersetu 8, do 8 rozdziału, wersetu 18. Tam jest opis potopu i czytamy tak. Pierwsza Mojżeszowa, 7 rozdział, werset 11. W roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. I tutaj się zatrzymajmy na momencik. Zaraz jak będę czytał dalej, to niech braterstwo na to zwrócą uwagę, że w tym roku potopu wyrażenia czasowe określające, kiedy coś się zaczęło, kiedy coś się zmieniło, są bardzo szczegółowo podane. Bo tu jak mamy początek potopu, to jest nie tylko tak jak normalnie mogły być podane, że w 600 roku życia Noego, ale mamy dokładną datę co do dnia. W 600 roku życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, że rozpoczął się potop i później idą te szczegółowe okresy, że po tylu dniach stało się to, a później, gdy minęło jeszcze 7 dni, wydarzyło się tamto, a że pot obeschły wody, gdy w 601 roku życia Noego, miesiącu drugim, dniu tam 27 czy jakimś, tak dojdziemy do tego, to przeczytamy, że ramy czasowe tego literalnego potopu są przez pierwszą księgę Mojżeszową wyjątkowo szczegółowo określone. Bardziej niż należałoby się tego spodziewać. Dlaczego? No, dla potrzeb samego tego roku potopu to aż takie nie jest to istotne, te szczegółowe ramy. To jest istotne dla tego, o czym będziemy mówili za chwilę, czyli dla zdarzenia antytypicznego, bo te lata, te daty, te dni, one coś oznaczają i to bardzo szczegółowo oznaczają, dlatego to musi być ściśle określone od kiedy, do kiedy, ile to trwało, bo te rzeczy, które się tutaj działy, mają swoje znaczenie, odniesienie w historii wydarzeń, które miały miejsce później, setki lat później, a nawet tysiące lat później po potopie. Więc zwróćmy uwagę na te szczegółowe określenia, jakie tutaj są. Ja zacznę jeszcze raz werset 11, 7 rozdziału. W roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. I padał deszcz na ziemię przez 40 dni i 40 nocy. W tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz Sem, Ham i Jafet, synowie Noego, żona Noego i 3 żony synów jego z nimi. Oni i wszelkie zwierzęta według rodzaju swego i wszelkie bydło według rodzaju swego i wszelkie płazy pełzające po ziemi według rodzaju swego, wszelkie ptaki, wszystko co ma skrzydło. I weszło do Noego, do arki, po parze z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia. A te, co weszły jako samiec i samica z wszelkiego ciała, weszły, jak mu rozkazał Pan, i zamknął Pan za nim. A potop trwał na ziemi 40 dni. I wezbrały wody i podniosły arkę i płynęła wysoko nad ziemią. A wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią, arka zaś unosiła się nad powierzchni wód. Wody zaś zbierały coraz bardziej nad ziemią, tak że zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. Na 15 łokci wezbrały wody ponad góry, tak że zupełnie zostały zakryte. I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi, ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nos żarstnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios. To wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. A wody wzbierały nad ziemią 150 dni. Tak mamy opisane. Tutaj kolejny okres jest wymieniony. 150 dni, że wody wzbierały. A teraz taka, to nie związane z naszym tematem, ale taka ciekawostka. Mamy tutaj wyliczanki takie szczegółowe tych różnych istot, które zginęły w potopie. A jakie istoty przeżyły potop?
Wodne.
No, wodne. Ryby. Ryby przeżyły potop, dlatego że no, wodą ich nie można zgładzić, bo one i tak w wodzie żyją. Dlatego tutaj Biblia kilka razy określa, że wszystko to, co miało w sobie tchnienie żywota. Czyli wszystko to, co oddycha w taki sposób, jak my oddychamy. Tak, ryby mają zupełnie inny układ oddechowy, umożliwiający im pobieranie tlenu z wody, więc to jest zupełnie inny rodzaj życia. No i ryby, te stworzenia morskie żyjące w wodzie, oczywiście po to przeżyły. I w żadnym miejscu nie są wymienione. Są wymienione, że te, co latają, te, co pełzają, bydło, ale nie te, co w wodzie, no bo ja trzeba byłoby uśmiercać w inny sposób zupełnie. To taka ciekawostka. Idźmy dalej do rozdziału 8. Potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta i na wszystko bydło, które było w nim w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. Zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba i ustał deszcz z nieba. Zwolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie 150 dni. I osiadła arka w 7 miesiącu, 17 dnia tego miesiąca, na górach Ararat. Znowu precyzyjna data co do dnia, kiedy to miało miejsce. A wody nadal opadały aż do 10 miesiąca. W miesiącu 10, 1 dnia tego miesiąca ukazały się szczyty gór. Po 40 dniach otworzył Noe okno, które uczynił, i wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi, ale gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła osiąść, i wróciła do niego do arki, bo wody były na powierzchni całej ziemi. I wyciągnął rękę, pochwycił ją i wniósł ją do siebie do arki. Poczekawszy jeszcze następne 7 dni, znów wypuścił gołębicę z arki. Gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany świeży liść drzewa oliwnego. I poznał Noe, że wody na ziemi opadły. I poczekał jeszcze następnych 7 dni i wypuścił gołębicę, ale ona już nie wróciła do niego. W 601 roku, w miesiącu 1, 1 dnia tego miesiąca, wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła. A w 2 miesiącu, 27 dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie wyschła. Wtedy rzekł Bóg do niego: wyjdź z arki, ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony twoich synów, którzy są z tobą. Wyprowadź ze sobą wszystkie zwierzęta, które są z tobą, wszelkie istoty żywe, ptactwo i bydło, i wszelkie płazy pełzające po ziemi. Niech zaroją się na ziemi, niech rozradzają się i rozmnażają na ziemi. Wyszedł więc Noe z synami swymi, i żoną swoją, i z żonami synów swoich, którzy z nim byli. Wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy, wszelkie ptactwo, wszystko, co się porusza na ziemi według rodzajów ich, wyszło z arki. No i tak się potop zakończył. Tak mamy to opisane. Tak jeszcze co do literalnego potopu, można by powiedzieć, nauka dzisiejsza no, kwestionuje takie wydarzenie jak potop, że miało ono miejsce. Nie wiem, z jakiego powodu kwestionują, bo nigdy tej kwestii bliżej nie badałem, czy z ogólnego powodu, żeby podważać Biblię i wiarę w Boga, czy z jakiegoś innego powodu. Nawet kiedyś słyszałem tak w jakiejś audycji radiowej naukowca, który się na ten temat wypowiadał i przytaczał argument przeciwko potopowi, który mnie zupełnie zdziwił, bo jak dla mnie to jest argument za istnieniem potopu. A argument był taki, bo tam była mowa o jakimś ludzie gdzieś mieszkającym w Azji, że tam właśnie w jego mitologii, w tym folklorze, wiedzy tej ludowej są opowieści o potopie. No, to on stwierdził, nie, że właśnie potop jest bajką, bowiem opowieści o potopie ma każda kultura ludzka, gdziekolwiek tylko istnieje. Czy to nie jest dowód, że ten potop rzeczywiście był, skoro wszystkie grupy na ludzi, które później poszły każdy w swoją stronę, rozdzieliły się i się prawie wszystkim różnią, to wszystkie zawierają opowieści o tym. Tak, przecież dużo łatwiej założyć, że takie wydarzenie rzeczywiście miało miejsce i dlatego wszystkie kultury i wszystkie grupy etniczne mają jakieś opowieści o potopie, niż założyć, że każda odmienna grupa sama wpadła na taki pomysł, żeby stworzyć opowieść o potopie. Niby po co? Jak gdyby tego potopu nigdy nie było, to po co taką opowieść różne grupy całkowicie się różniące od siebie miałyby tworzyć? Jak dla mnie to jest dowód na to, że potop nastąpił. Przy okazji potop wyjaśniałby wiele różnych innych zjawisk, które miały na Ziemi, na przykład chociażby wyginięcie dinozaurów, które tutaj naukowcy mają różne teorie, że tutaj meteoryt uderzył Ziemię i dlatego wyginęły, albo że pojawiły się trujące rośliny i przez to te dinozaury roślinożerne wyginęły, a jak wyginęły roślinożerne, to te mięsożerne też nie miały co jeść, bo nie było dinozaurów roślinożernych i też musiały wyginąć i tym podobne rzeczy. Różne teorie snują, gdy czasem potop jest wyjaśnieniem tego. Zginęły w potopie i po potopie się już takie stworzenia nie pojawiły, bo Bóg takowych nie przewidział. Tak, to czy to jest akurat moja taka myśl prywatna, tak tego nigdzie nie czytałem na ten temat, ale mi to pasowało, tak zwłaszcza, że jak znajdują takie stworzenia jak mamuty, tak, zamrożone gdzieś tam na północy Syberii z niestrawioną trawą w żołądku, co wyraźnie sugeruje, że jego śmierć była nagła. I to jeszcze jest zakonserwowany nieźle, bowiem jak rozpoczął się potop i otworzyły się ten pierścień opadł, który chronił Ziemię i zapewniał w miarę równomierną temperaturę na całej Ziemi, bo to działało tak jak szklarnia, jak jest, też robimy taki pierścień wokół tego, co się tam znajduje, i który sprawia, że ciepło jest równomiernie. Jak jesteśmy w szklarni, to nie jest tak, że w części jednej jest gorąco, a w drugiej jest dużo zimniej. Temperatura jest jednostajna, bo i tak było na Ziemi. Ale jak to się otworzyło, to przyszło to, co mamy teraz. Na północy natychmiast zrobił się tęgi mróz i woda natychmiast zamarzła. To, co spadło, bardzo szybciutko zamarzło i taki zalany mamut, który sobie jeszcze chwilkę wcześniej jadł trawę, został zalany wody, utonął w tej wodzie i ta woda zamarzła i on w takiej postaci tam został z tą niestrawioną trawą, zakonserwowany przez lód. A na przykład na Antarktydzie, skąd się wzięło to? Przecież Antarktyda na południu samym, tak świata się znajduje, kuli ziemskiej, jest to normalny, olbrzymi kontynent, większy od Europy. 14 milionów kilometrów kwadratowych. Ziemia, ląd, po prostu ląd. Ale nikt tego lądu nie widzi, bo na tym jest na kilka kilometrów w górę lód. Skąd się wzięło na powierzchni lądu na kilka kilometrów w górę? Wyobrażamy sobie. Tak, tutaj niektórzy opowiadają, starsi, o zimach polskich, tęgich, sprzed kilkudziesięciu lat, że potrafiło po dachy domów na wsi śniegu napadać i takie ludzie tunele kopali, żeby wyjść ze swojego domu gdzieś tam, bo tak było, no, nasypało, zawiało później, że pozasypywało, no, ale to jest na ile? To jest tego śniegu na kilka metrów, tak? Tyle, co możemy zobaczyć, a wyobraźmy, a na kilka kilometrów w górę i to jeszcze lodu. Skąd lód się wziął? No bo spadła woda, woda padała, która natychmiast zamarzała, bo tak się zimno zrobiło na samej północy i na samym południu, tak jak to do dzisiaj jest, bo taka była gwałtowna zmiana klimatyczna z powodu przerwania tego pierścienia, który otaczał całą Ziemię i przed potopem zapewniał równomierny klimat na całej Ziemi, a tak pojawił się klimat ekstremalny, czyli z różnymi krańcowościami, z krańcowością tęgiego mrozu i z krańcowością wielkiego upału gdzie indziej, zależnie od tego, na jakiej szerokości geograficznej kto się znajduje. Ale to jest to takie uwagi odnośnie tego literalnego roku potopu. Nas bardziej interesuje ten antytypiczny rok potopu i co symbolizuje nam Arka Noego, która tutaj no, jest kluczowym elementem. Arka Noego, czyli ten statek, tak, bo tak trzeba go nazwać, jest to był to rodzaj statku, który Bóg kazał Noemu wcześniej zbudować, zapewniła ratunek, uratowała przed tą katastrofą potopu Noego i jego rodzinę. Tak? Łącznie 8 dusz, 8 istot ludzkich, no i oczywiście wielka ilość zwierząt, ale jak mówimy o zwierząt czystych i nieczystych, bo na takie były one dzielone, ale jeżeli chodzi o ludzi, to 8 ludzi dzięki temu przeżyło potop. Więc Arka jest ratunkiem przed zagładą. Tak? I nawet znamy taki taki pogląd, wymyślili niektórzy chrześcijanie, że ich organizacja jest taką Arką i wejście, przyjście do tej organizacji daje tą ochronę, taką jak Arka dawała przed potopem, a że wszyscy, którzy w tej organizacji się nie znajdą, no to zginą. Jest pewna prawda w tym, tylko jest też oczywiście i błąd, bo rzeczywiście kto nie przyjdzie do antytypicznej Arki, to zginie, nie osiągnie życia wiecznego w żaden sposób. Tyle, że to jest prawda, tyle, że tą antytypiczną Arką nie jest żadna organizacja stworzona przez człowieka. Tą Arką, której autorem był Bóg, bo Noe był tylko robotnikiem i wykonawcą, natomiast pomysłodawcą i twórcą, tym, który opracował jej wymiary, to jest Bóg. I zostaje Arka jest czymś, co Bóg zamierzył dla zachowania ludzkości. Tak, i tu jakbyśmy się teraz zastanowili, czym jest, co może być Arką, co dał Bóg, co ma ostatecznie wszystkim posłusznym z rodzaju ludzkiego, każdemu w swojego odpowiedniej kolejności zapewnić zbawienie, no to możemy, nie trudno jest zauważyć, że tym, co uratuje człowieka od klątwy, od potępienia adamowego, które ściąga śmierć na wszystkich, jest drogą, jaką Bóg przewidział do tego, jest przymierze abrahamowe, które jest wszechogarniającym przymierzem i ostatecznie obejmuje wszystkich, bo w wieku tysiąclecia nawet tak zwani, jak tych, których nazywamy niewybrani z ludzkości, wchodzą pod przymierze abrahamowe, jako ci, którzy będą błogosławieni przez to przymierze i jako ci, którzy w pewnym malutkim, drobnym sensie będą także i błogosławiącymi, bo wiek tysiąclecia zawiera tyle pracy, że wszyscy ci, którzy powstaną z grobów wcześniej i dokonają pewnego postępu na drodze zbawienia, będą nauczycielami dla tych, którzy będą pojawiać się później po nich, bo oni już tutaj ileś lat będą żyli, będą zorientowani, też taki człowiek, który będzie powstawał z grobu, z tą samą świadomością, z jaką do niego poszedł, no przecież on nie będzie nikt wiedział. Grube miliony, jak nie miliardy, nie będą o Bogu w ogóle za tego życia nie słyszały. A nawet ci, co słyszeli, to najczęściej tylko słyszeli, że istnieje, może słyszeli o Jezusie, może słyszeli o zbawieniu dokonanym przez naszego Pana, ale to w praktyce jest taka wiedza znikoma, więc albo nie będą posiadały te miliardy wiedzy żadnej, albo tak znikomą, że ta wiedza niewiele im będzie dawała i szok ich będzie olbrzymi po wyjściu z grobu. Nad tymi ludźmi trzeba będzie pracować. Nikt z nas nie wie, nie zna szczegółów, jak to będzie, ale teraz jak o tym mówimy, to przychodzi mi myśl, że taki człowiek jak powstanie z grobów, to przez jakiś początek, ileś dni, to jeszcze będzie wszędzie z nim być krok na krok, cały czas, z wyjątkiem czasu, kiedy śpi i wszystko mu tłumaczyć. Zwłaszcza, że do szoku tego religijnego, całego jego, dołączy się jeszcze szok cywilizacyjny w przypadku tych, którzy zmarli tysiące lat temu, albo nawet nie trzeba tysiące lat temu, wystarczy, że zmarli 100 lat temu. A nawet 50 lat temu, to te rzeczy, które my dzisiaj mamy i te możliwości technologiczne, to będą po prostu nie do pomyślenia i nie do ogarnięcia. Tak, to jeszcze tak z tego, co słyszałem z opowieści, to jeszcze w latach 50. XX wieku, czyli nie w tak bardzo odległych czasach, to są czasy, co niektórzy z obecnych pamiętają, bowiem żyli w tych czasach i nawet nie byli małymi dziećmi, tylko już dorosłymi ludźmi w latach 50. To jeszcze z tego, co słyszałem, to były miejsca w Polsce, że jak się pojawiły pierwsze telewizory, to ludzie nie mogli uwierzyć, że to jest możliwe i że to jest diabelska siła, że diabeł za tym siedzi, bo to nie jest możliwą rzeczą, żeby tutaj tak był obraz. No, skąd się ten obraz bierze? Bo to, że kino istniało już trochę wcześniej, no to jest taśma, z tej taśmy ktoś przepuszcza. Można było im to wytłumaczyć, tak, w jakiej zasadzie to działa, ale tutaj nikt nie puszcza z taśmy, to jakoś powietrzem przychodzi, nie wiadomo jak to jest możliwe. Ludzie nie mogli w to uwierzyć. Czy też nawet jeszcze w latach późniejszych jeden brat wciąż żyjący opowiadał o swoich rodzicach, że tak, oni też im się wydawało, chociaż niby wiedzieli, że tak nie jest, ale zachowywali się tak jakby w tym telewizorze, który wtedy był dużym pudłem, nie takie jak dzisiaj, że tam po prostu ci ludzie siedzą. Tak, i oni patrzą, taki na przykład w dzienniku telewizyjnym, jak speaker opowiada, to on patrzy na tych ludzi, to im się wydawało, że on po prostu ich widzi. Jak oni siedzą u siebie w pokoju i oglądają telewizor, że jak oni widzą jego, to on widzi ich i że jak mówi dzień dobry, to trzeba mu odpowiedzieć i się odpowiednio jeszcze zachowywać. Tak? Takie sceny, że żona upominała męża, żeby się nie czochrał przed telewizorem, bo ludzie patrzą, no, ci z telewizora patrzą. Ciężko było sobie uzmysłowić, że skoro my ich widzimy, to oni nas nie widzą, bo takie to było dziwne jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Nie mówimy o jakichś odległych czasach, więc szok jeden religijny związany z powstaniem z grobu i z warunkami tysiąclecia, plus szok cywilizacyjny, to rzeczywiście no, takiemu człowiekowi trzeba będzie towarzyszyć. A żeby milionom wstającym z grobu towarzyszyć, trzeba będzie milionów pomocników. Ale ci pomocnicy to będą ci, którzy staną wcześniej do takich tych drobnych prac, do towarzyszenia, udzielania praktycznych wskazówek, ci, którzy już dołożyli się zaznajomić z tymi warunkami i tym sposobem wezmą oni udział w dziele błogosławienia wszystkich narodów ziemi, w tej swojej malutkiej części, które zostało przepowiedziane w przymierzu abrahamowym, że w Twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie narody ziemi, bo ostatecznie po zakończeniu procesu zbawienia w przymierzu abrahamowym, tak, nasieniem abrahamowym są wszyscy, którzy osiągną życie wieczne, się znajdą po małym okresie. To wszyscy, którzy będą żyć, to dzięki właśnie przymierzu abrahamowemu, jakie Bóg zamierzył właśnie jako ratunek dla ludzkości. Więc to takie wstępne uwagi możemy tutaj powiedzieć na temat Arki, że ona nam reprezentuje przymierze abrahamowe. No i gdy popatrzymy na ten świat dzisiejszy, to wiemy, że mamy w planie Bożym cztery klasy wyborcze. Te cztery klasy główne, których rolą przede wszystkim jest błogosławienie narodów ziemi, bo to, co mówiłem przed chwilą, to są takie drobne rzeczy, które ludzkość będzie wykonywała na rzecz siebie nawzajem, błogosławiąc innych, a dzięki temu samemu się rozwijając, bo nie ma rozwoju bez działalności, nie ma rozwoju bez aktywności, więc Bóg przewidzie w wieku tysiąclecia sposobności do rozwoju miłości do bliźniego poprzez tego, że ci bliźni tej pomocy w warunkach tysiąclecia będą potrzebowali. Ale głównie mamy te cztery klasy, klasę maluszkiego statka, klasę starożytnych godnych, mamy klasę wielkiej kompanii i klasę młodociano godnych i to te klasy są pokazane w tych czterech parach ludzkich, jakie znalazły się w Arce, bo one zajmują w tym przymierzu abrahamowym główne miejsce. Oczywiście tak jak tutaj było w typie, najważniejszy był Noe. Wszyscy inni robili to, co Noe powiedział. To on był w bezpośrednim kontakcie z Bogiem, a jego żona, jego synowie, ich żony robili to, co Noe powiedział, bo Noe był w kontakcie z Bogiem i przekazywał boskie polecenia. Noe wyobraża naszego Pana, Jezusa Chrystusa, no, który jest tym, dzięki któremu przymierze abrahamowe może działać i może przynieść błogosławieństwo, bo bez niego tych błogosławieństw by nie było dla nikogo. Więc Noe przedstawia nam naszego Pana, a jego małżonka, no to już łatwo się domyślić, skoro Noe naszego Pana, to jego małżonka musi przedstawiać oblubienicę Chrystusową, bo przecież Kościół Chrystusowy jest w Nowym Testamencie bardzo często przedstawiany jako małżonka, jako oblubienica Chrystusa. Później Sem ze swoją żoną przedstawia klasę godnych starożytnych, starożytności. Wielka kompania Ja przez, przedstawiana przez Jafeta i jego żonę, a mnociano-godni przez Hama i jego żonę, no bo tak młodociano-godni, czyli młodociani-godni, to jak gdyby najmniej zaszczytna klasa z tych czterech, tak jak wśród synów Noego, no najmniej zaszczytny był Ham z tego powodu tamtych wydarzeń, które później miały miejsce po potopie, o tym nie będziemy teraz mówić. Mamy jeszcze zwierzęta czyste i zwierzęta nieczyste w arce, które także przeżyły potop, czyli przeżyły to potępienie adamowe i czy w antytypie mówimy tak, muszą reprezentować kogoś, kto przeżył potępienie adamowe i uzyskał życie wieczne w przyszłości. Więc kogo zwierzęta reprezentują? No mamy, że ludzie reprezentują te główne klasy wyborcze ludu Bożego, tych, którzy są albo powiedzmy bardzo wielcy w planie Boga, albo wielcy w planie Boga, albo są na, tak jak mamy wielka, maluczkie statko z Chrystusem na czele i wielką kompanię w fazie duchowej, jako królowie i ich towarzysze. Mamy godnych później jako książąt tutaj na ziemi, wybitne stanowiska. No a ci pozostali są pokazani niżej. Zwierzęta czyste, no jako wyższe od zwierząt nieczystych, ważniejsze rangą, reprezentują nam quasi wybranych, czyli tych, którzy nie znaleźli się w żadnej z czterech klas wybranych, ale w swoim życiu starali się chodzić z Bogiem i postępować sprawiedliwie. Czy to było przed czasach Chrystusa, czy byli z narodu żydowskiego, czy byli z narodów pogańskich, to nie ma znaczenia, bo tam można było w tych quasi wybranych, czyli niby wybranych, a jakby chcieć szczegółowo, to 10 klas różnych rozbijać ze względu na pochodzenie i na okres czasu, w jakim żyli. Ogólnie są to tam wszyscy ci, którzy przynajmniej posiadali usprawiedliwienie dzięki swojej wierze w Boga, później także w Chrystusa, kiedy już było, Chrystus złożył swoją ofiarę. Nawet wśród tych quasi wybranych mamy tak klasę tych, których nazywamy poświęconymi obozownikami Epifanii. Jest to klasa, do której aspirujemy. My, obecnie tutaj zgromadzeni, obecnie żyjący, klasa, która jest obecnie wybierana przez Boga, więc jeżeli zostaniemy uznani za wiernych w naszym życiu, to mamy się okazję tutaj znaleźć wśród tych, którzy przeżyli klątwę, potępienie adamowe i znaleźli się dzięki antytypicznej arce w wiekach przyszłych, w wieku tysiąclecia, przynajmniej przeniesieni poza właśnie te warunki potępienia. Więc to są zwierzęta czyste i później mamy zwierzęta nieczyste, które też były w arce i też przeżyły potop. To one reprezentują nam niewybrany świat, ale tą część tego świata, która w wieku tysiąclecia zostanie zbawiona. Bo antytypiczna arka jako przymierze abrahamowe pokazuje tylko tych, którzy uzyskują życie wieczne, przynajmniej na poziomie ludzkim, albo jeszcze wyższą nagrodę, zależnie od tego, jaką rolę kto w tej arce miał. Więc zwierzęta nieczyste, świat ludzkości, który nie chodził z Bogiem w tym życiu, ta jego część, która w wieku tysiąclecia uzyskuje zbawienie. No i jakbyśmy chcieli jeszcze to w obrazie, mamy jeszcze tych, którzy zginęli w potopie, tak? Wtedy były to masy olbrzymie ludzkości, prawie no wszyscy z ludzi, z wyjątkiem tej ósemki, która się uratowała w arce. To reprezentuje nam tych, którzy giną którą śmiercią i nie uzyskują życia wiecznego, którzy znaleźli się poza przymierzem abrahamowym, ani nie błogosławili nikogo, ani nie skorzystali z jego błogosławieństw, nie byli pobłogosławieni tym przymierzem abrahamowym. Takowi też byli, no i będą w wieku tysiąclecia też. Warto podkreślić to, że zwierzęta w arce znajdowały się w innej części arki niż ludzie. Noe i pozostali, i członkowie jego rodziny zajmowali pewne miejsce w arce, a zwierzęta znajdowały się w innym miejscu w arce. Tak samo, co pokazuje, że w antytypie, czyli w pozaobrazie, ci, których oni reprezentują, zajmują inne miejsca, są w innej relacji do przymierza abrahamowego. Klasy wyborcze są klasami, które będą błogosławić Pozostali są klasami, które przede wszystkim będą odbierać błogosławieństwa, będą błogosławione w niewielkim stopniu, same będą, tak jak tłumaczyłem na początku, będą uczestniczyły także w udzielaniu błogosławieństw, ale ich pozycja jest jako ci, którzy odbierają błogosławieństwa, bo są w innej relacji do przymierza abrahamowego niż cztery klasy wyborcze, które Bóg wybierał przez cały ten właśnie czas, aż do czasów rozpoczęcia tysiąclecia. O tym do szczegółu do tego powrócimy. Więc wiemy już na temat tych, co reprezentuje nam Arka. Wiemy, co reprezentują ludzie i zwierzęta, którzy znaleźli się w Arce. To teraz przejdźmy do tego, jaki to jest okres czasu. Bo tutaj mamy dokładnie daty w 7, 8 rozdziale pookreślane, kiedy to się rozpoczęło, jakie tam były okresy zbierania, opadania wód i kiedy się potop zakończył. Więc kiedy rozpoczyna się przymierze abrahamowe? No wtedy, kiedy Bóg je zawiera z Abrahamem. A mamy tą datę tutaj podaną. Kwiecień 2045 roku przed naszą erą. To jest moment zawarcia przymierza abrahamowego. No i wtedy dopiero pojawia się ta antytypiczna arka. I jako pierwsi do tej arki, jak gdyby wchodzi Abraham ze swoją żoną Sarą, bo ona dopiero wtedy się pojawia. 2045 rok przed naszą erą. Jakby ktoś zadał pytanie, a co z innymi, którzy żyli wcześniej? Na przykład chociażby Noe, o którym mówimy. Tak, on żył przecież w czasach przed przymierzem abrahamowym. A inni, którzy się Bogu podobali wcześniej, mają dobre świadectwo. Pytanie takie, kto jest pierwszym z ludzkości, który ma dobre świadectwo od Boga? Że się Bogu podobał? A najwcześniej żył ze wszystkich? Abel. Enoch jest późniejszy, tak? A Abel jest pierwsze pokolenie po praojcu Adamie, tak? A Enoch, no troszeczkę później, tak? Siódmy po Adamie, czyli siódme pokolenie po Adamie, a tutaj mamy pierwsze pokolenie, więc on jest, można powiedzieć, pierwszym tak, godnym z okresu starożytnego. Co z takowymi, którzy żyli wcześniej? No Bóg uznał, policzył ich, jak gdyby się w tej arce już znaleźli, weszli, bo Bóg może pewne rzeczy czynić wcześniej ze względu na to, co wydarzy się później, bo on wie, że to się wydarzy, bo on zna przyszłość. Na przykład tak jak Abraham i w ogóle te wszystkie kontakty, jakie Bóg miał z patriarchami, to co mam opisane w Starym Testamencie, to wszystko Bóg mógł czynić, składać im obietnice, dlatego, że wiedział, że Chrystus złoży ofiarę później. A ta ofiara jeszcze nie była złożona. Na przykład jak w 2045 roku przed naszą erą Bóg składał obietnice Abrahamowi. Przecież te obietnice, które on dawał Abrahamowi, rozmnożenie jego potomstwa, tego duchowego potomstwa, błogosławienie wszystkich narodów świata, przecież to wszystko było uzależnione od tego, że Jezus złożył ofiarę za człowieka, a do złożenia tej ofiary to było ponad 2000 lat jeszcze, a Bóg mimo wszystko wcześniej składał te obietnice, bowiem wiedział, co się później stanie. Tak samo tych wcześniej żyjących godnych starożytności policzył, że oni w osobie Abrahama i Sary także wchodzą do archi, bowiem ich życie zostaje też zachowane dzięki przymierzu abrahamowemu, które zostało zawarte dopiero później, ale skoro oni powstaną z grobu, to będą mogli z niego skorzystać i w nim uczestniczyć. Tak jak to gdzie indziej zostało powiedziane, że nasz Pan sam powiedział Żydom, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, tylko Bogiem żywych i Jemu wszyscy żyją. Nawet ci, którzy umarli, tak, no, taki, no, których ciało umarły i których nie ma, to dla Boga są żywi, bo On ma ich zapisaną tożsamość u siebie w pamięci i w każdej chwili może ich odtworzyć, stworzyć ciało i udzielić temu ciału tożsamości tego człowieka. I to jest wtedy ten sam człowiek, bo to, co czyni nas takim konkretnym człowiekiem, to jest nasz charakter, nasza tożsamość, nie nasze ciało takie czy inne, bo tak jak mówi apostoł Paweł, Bóg ciało może dać jakie chce, jednemu takie, drugiemu inne, temu duchowe, temu cielesne, ważne jest, zależnie od szeregu okoliczności, o których nie nasz temat dzisiaj, może dać, ale ważna jest tożsamość człowieka, charakter, więc Bogu wszyscy żyją, bo on ich tożsamość ma, dokładnie wie, jakimi byli. I nawet co więcej, nie tylko wie o tym, pamięta, ale zamierza tych ludzi przywrócić do życia. Tak? Jakub, Izaak, o których tutaj nasz Pan wspominał Żydom, mówi, oni Bogu żyją, bo Bóg ich pamięta i Bóg ich przywróci do życia jeszcze. Więc antytypiczny rok potopu rozpoczyna się w 2045 roku przed naszą erą wraz z zawarciem przymierza abrahamowego, które jest tą antytypiczną arką. Tak jak tutaj rok potopu rozpoczął się od wejścia Noego i jego rodziny do arki, i to tak samo tutaj od wejścia Abrahama i Sary w przymierze abrahamowe, od jego pojawienia się. A kończy się, to mamy tutaj do październik 1881 rok naszej ery, czyli już nie takie odległe czasy, zaledwie sto kilkadziesiąt lat temu, kiedy wchodzi ostatnia klasa wyborcza wieku Ewangelii, klasa młodocianogodnych. I to kiedy, bo mówimy, wchodzi w swoim początku, bo typy czasowe to w swoich zarysach w antytypie podają nam rozpoczęcie danej rzeczy, a nie jej zakończenie. Jak były proroctwa mówiące o wielkim ucisku, to wskazujące na rok 1914, to one mówiły o tym, że wtedy się ten wielki ucisk zacznie. Tak, dzisiaj to dobrze wiemy. Brat Russell, jak widział tą datę, to mu się wydawało, że ten ucisk wtedy się rozpocznie, odbędzie i zakończy. A tymczasem jego dzieło jest tak olbrzymie, że on się wtedy tylko zaczął i trwa po dzień dzisiejszy. Więc liczą się początki, a nie zakończenie danego procesu, bo wtedy się pojawia ta klasa. Ustaje koniec wysokiego powołania i pojawiają się młodociano godni. Wtedy właśnie w tym roku ostatnia klasa wyborcza. Zwierzęta, jako że są policzy mniejszej rangi, mniejszego znaczenia w stosunku do ludzi, tak to tak normalnie jest. W antytypie też to mamy, klasy niewybrane. W tym przypadku nawet też ci niby wybrańcy, quasi wybrani, też są razem z tymi zwierzętami, jak tutaj pominięci, bowiem oni zajmują inną relację tutaj do przymierza abrahamowego. Są tymi, którzy mają być błogosławieni, więc umieszczenie tych zwierząt to jest tylko zapowiedzią tego, że w boskim zamierzeniu te klasy, antytypy zwierząt czystych i nieczystych też zostaną uratowane przez przymierze abrahamowe od zagłady, jaka czeka każdego grzesznika. Liczą się klasy wybrane wieku Ewangelii. Więc mamy antytypiczny rok potopu od kwietnia 2045 roku przed naszą erą do października 1881 roku naszej ery, co daje nam 3925 lat i pół roku. Nawet, że tyle trwał ten antytypiczny rok potopu. Teraz kolejna rzecz. Ten typiczny rok potopu był rokiem księżycowym. Te daty, które mamy tu podane, ile to minęło, to według systemu księżycowego używanego przez Żydów, zresztą przez ortodoksyjnych Żydów po dzień dzisiejszy, używają roku opartego na księżycu, nie na słońcu, tak jak my to robimy w naszej cywilizacji. Więc był to rok przestępny księżycowy, o którym Brad Johnson pisze, że trwa 355 dni plus 10 dni. Bo jak weźmiemy sobie siódmy rozdział pierwszej Mojżeszowej, werset 11, czyli początek, że potop rozpoczął się w 600 roku życia Noego w miesiącu drugim, 17 dnia, czyli drugi miesiąc, 17 dzień, a skończył się, o tym mówi nam pierwsza Mojżeszowa, 8 rozdział, werset 13, w 601 roku w miesiącu drugim miesiącu, 27 dnia tego miesiąca ziemia całkowicie wyschła. Czyli rozpoczął się w 602 miesiącu, skończył się rok później, też w miesiącu drugim, ale rozpoczął się dnia 17 tego drugiego miesiąca, a skończył się tak 27 dnia tego drugiego miesiąca, czyli mamy rok i 10 dni. Więc rok i 10 dni w przypadku lat księżycowych to daje 365 dni. I teraz, jeżeli ten okres roku potopu podzielimy przez liczbę dni w tym roku, to uzyskujemy, ile w antytypie trwał jeden dzień. Z matematyki wychodzi, że jeden dzień trwał 10¾ roku, bo tam będzie 10,75, no i tam długi ciąg jeszcze cyfr po przecinku, to nie musimy w to wchodzić. 10¾ roku mamy długość antytypicznego dnia. I jak mamy, ile trwał antytypiczny dzień, to i mamy datę początkową, to jeżeli później mówi nam zapis z pierwszej Mojżeszowej, że minęło tyle, a tyle dni, to możemy od razu sobie wyliczyć, ile lat minęło, dodać do daty początkowej i uzyskamy jakąś, tutaj się przenosimy na drugi wykres wtedy, to uzyskamy wtedy od dany rok, kiedy zakończył się dany dzień. Więc możemy teraz się zająć pierwszym okresem potopu, na którym mamy mowę w 7 rozdziale, w wersecie 12, że padał deszcz na ziemię przez 40 dni i 40 nocy. Okay. Więc mamy, padał deszcz, co znaczy, że po 40 dniach deszcz przestał padać, tak? Jeżeli z tego stwierdzenia to wprost wynika. Więc mamy tak, 40 dni to dzień, tak jak tutaj było podane, daje nam 10¾. Jak sobie to przemnożymy 40 razy 10¾, to da nam, że jest to okres 430 lat i tam jeszcze jakieś tam setne tego roku, co doprowadza nas do lipca. Jak dodamy ten okres czasu 430 lat do 2045, okej, i teraz tak, kolejna rzecz, jeżeli ktoś nie jest tym obeznany, to może go to dziwić, dlaczego ja dodaję, a w rzeczywistości odejmuję. Bo przed naszą erą daty, no to w taki sposób działa, że się nie zwiększają. Bo obecnie, tak, no, im później, no to tym wyższa cyfra. Ale wtedy się zaczynało właśnie inny sposób liczenia przed naszą erą, że daty się odejmowało się. Czyli jak coś na przykład miało miejsce w przymierzu Abrahamowym 2045 rokiem przed naszą erą, a coś innego było 430 lat później, to nie dokładamy do tego, tylko odejmujemy, zbliżając się do naszej ery. No tak to zostało ułożone z tymi datami właśnie w taki sposób. Dopiero jak wejdziemy w naszą erę, to będzie tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni liczyć, że jeżeli coś jest później od jakiejś daty, no to trzeba tą ilość lat dodać do tej początkowej daty, żeby uzyskać datę tego późniejszego wydarzenia. Przed naszą erą jest to odwrotnie. Kto czytał drugi tom paruzyjny o chronologii, to na pewno się z tym zetknął i ma już to przetrawione. Albo z historii świeckiej to można wiedzieć. Też tego uczyli za moich czasów w szkole podstawowej, jak się historia pojawiła, jak to z datami przed naszą erą jest liczone. Więc jeżeli mamy 430 lat, minęło od 2045 roku przed naszą erą, to doprowadza nas to, że 40 dni zakończyło się w lipcu 1615 roku przed naszą erą. Oczywiście 40 dzień rozpoczął się 10¾ roku wcześniej, bo ta data to jest zakończenie 40 dnia. Czy ta, jak widzimy, 1615 przed naszą erą, taką datę, czy ona nam coś mówi? No jeżeli znamy chronologię biblijną, badaliśmy drugi tom lub inne materiały na ten temat, to jest to znamienna data, 1615 rok przed naszą erą, bowiem jest to rok wyjścia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej i zawarcia przymierza Mojżeszowego, jakie zostało z tym narodem zawarte. Więc to pokazuje nam, że ustanie osłabnięcie klątwy, jaka panowała nad ziemią i tych strasznych warunków z tym związanych, wyobcowania od Boga, bo do tej pory mamy, historia jest taka, że Bóg jest wiek patriarchów, czyli Bóg ma społeczność, no, która chroni tego człowieka przed stanem beznadziejności, przynajmniej w jego uczuciach, bo ma nadzieję w Bogu, ma wiarę w Boga i wierzy, no jeżeli nawet teraz by mu się źle działo, to wierzy w to, że w przyszłości będzie mu dobrze, no to taką ochronę w swojej psychice, w swojej duszy, moglibyśmy powiedzieć, mieli tylko patriarchowie. A ilu tych patriarchów było? Niewielu, niewielu. To były pojedyncze jednostki. A tutaj w 1615 roku Bóg zawiera przymierze nie z jednostką, tak jak wcześniej z Abrahamem i z jego potomkami, którym to potwierdzał to przymierze, składał obietnice pewne, ale to składał obietnice pojedynczym ludziom, czy Izaakowi, czy Jakubowi. To byli pojedynczy ludzie. A teraz po raz pierwszy Bóg rozciąga swoją ochronę, swoją opiekę na cały naród. A to od razu pojawiają się olbrzymie rzesze. To już nie są jednostki, tylko to już jest cały naród. A jak mamy opis wychodzenia narodu izraelskiego z Egiptu, to jest zapisane, że samych mężczyzn wychodziło wtedy, dorosłych mężczyzn, 600 tysięcy. Plus cała jeszcze reszta tego narodu. Jest to gdzieś, nie wiem, gdzieś czytałem, tak wychodziłoby mniej więcej około 2 milionów całość, no to już jest olbrzymia rzesza, to już nie są pojedynczy patriarchowie, więc to jest właśnie pokazane w tym, że ustało padać, czyli że sytuacja jak gdyby przestała się pogarszać, bo póki padał deszcz, no to tej wody robiło się coraz więcej. A ustanie padania deszczu pokazuje nam to, że pojawiają się dodatkowe błogosławieństwa dla ludzkości, tutaj dla tej ludzkości, która była w narodzie izraelskim, co i tak było dużym skokiem w stosunku do okresu patriarchów, gdzie tylko nieliczne jednostki, tutaj większa grupa znajduje się pod boską opieką i otrzymuje pomoc, chociażby to wyjście z niewoli egipskiej, Izraela, który jest ludem Bożym, i błogosławieństwa, jakie przyniósł zakon, choć Żydzi, nikt z Żydów nie zdobył życia wiecznego na podstawie zakonu, mimo wszystko zakon i prawo Boże, które dzięki temu oni otrzymali, dla tych, którzy starali się, przynajmniej trochę się starali przestrzegać zasad zakonu, był błogosławieństwem i będzie procentował w przyszłości. Dla tych, którzy nie znaleźli się wśród wybranych, bo nie przejmowali się za bardzo tymi rzeczami, tylko tak trochę starali się, to będzie błogosławieństwem, bo jeżeli ktoś się trochę starał, to znaczy, że w tysiącleciu będzie w trochę lepszej sytuacji od tego, który się w ogóle nie stara. Proporcjonalnie do tego trochę, jak duże trochę to było, to będzie w lepszej sytuacji i na wyższym moralnym poziomie mniej roboty do wykonania, żeby podnieść się z tego stanu upadku i degradacji. Więc było to błogosławieństwo pokazane w tym, że ustały padać wody, w związku z tym przestało tej wody ciągle przybywać. Później mamy drugi okres potopu, który chcemy rozważyć. To jest zapisany, mamy w rozdziale 8, w wersecie 4, gdzie jest powiedziane, że osiadła arka w 7 miesiącu, 17 dnia tego miesiąca na górach Ararat. W 7 miesiącu, 17 dnia, a potop rozpoczął się, jak czytaliśmy wcześniej, w 2 miesiącu, 17 dnia, czyli 5 miesięcy później. 5 miesięcy w tym roku kalendarzowym, miesiące w roku tym księżycowym, to miesiące parzyste mają 29 dni, nieparzyste mają 30 dni. Tak działa rok księżycowy. Tam są krótsze trochę miesiące niż w takim normalnym naszym roku według naszego kalendarza, co łącznie daje nam 147 dni od rozpoczęcia potopu. A tutaj mamy podane to jako 107, no bo 40 już było wcześniej, tak? Bo od rozpoczęcia potopu 40 dni padał deszcz, a później po ustaniu padania deszczu, czyli od 1615 roku przed naszą erą, mamy 107 dni. Jak przemnożymy przez długość jednego dnia 10 i 3 czwarte, to da nam okres 1150 lat i tam z jakimiś jeszcze setnymi, co doprowadza nas do kwietnia 464 roku przed naszą erą, jako końca tego 147 dnia, który rozpoczął się tam 10 lat z ułamkiem wcześniej. I cóż, wtedy mamy zapisane, że Arka osiadła na górach Ararat. Tak? I cóż wtedy się stało w tym okresie, w tym właśnie 147 dniu? A mamy, bo to mamy 468 rok przed naszą erą, który, jak łatwo widać, łapie się w ten 147 dzień, bo on tutaj kończy się w tym roku, a mówię o wydarzeniach 4 lat wcześniej, a dzień rozpoczął się 10 lat wcześniej, więc jeżeli coś było 4 lata przed tą datą, to było w tym 147 dniu. Imperium Medo-Perskie udziela pomocy, wsparcia ludowi Bożemu, bowiem król medoperski Artaxerxes wysyła Ezdrasza z misją do Jerozolimy, żeby przybył. No i kiedy Ezdrasz przybył do Jerozolimy, to zobaczył, że ci Żydzi, którzy wcześniej na skutek edyktu króla Cyrusa, no, który miał miejsce ładne kilkadziesiąt lat wcześniej, tam 537 rok przed naszą erą, że ci Żydzi, którzy wtedy powrócili do swojej ziemi po wygnaniu babilońskim, są w opłakanym stanie religijnym, bowiem zamarli religijnie, spowinowacili się z pogańskimi narodami, jakie były wokół nich i dopiero w wyniku działania Ezdrasza lud powrócił do Boga, więc to było wielkie wsparcie dla ludu Bożego. To, co dokonał Ezdrasz z misją, na którą miał pozwolenie króla, bo bez pozwolenia króla nie mógłby przecież nic zrobić, króla medoperskiego Artaxerxesa. Też wielkie dary król przekazał na rzecz świątyni tutaj i Ezdrasz, tak w ogóle wtedy tą, przy pomocy Ezdrasza ta świątynia została w Jerozolimie odbudowana, że lud miał miejsce do kultu dla Boga. I to jest bardzo ładnie nam pokazuje, jak przymierze abrahamowe w ludzie izraelskim, który wtedy no, był ludem Bożym, osiadło na górach. Czyli Arka oparła się na górach. A co nam w symbolice biblijnej przedstawiają góry? Góry przedstawiają królestwa. Jak Arka tutaj po 147 dniach od rozpoczęcia potopu osiadła na górach Ararat, to znaczy, że przymierze abrahamowe też osiadło, oparło się na królestwach tego świata. I to nawet nie na górze Ararat, tylko Biblia mówi na górach Ararat, bowiem królestwo medoperskie w samej nazwie, że jest to królestwo Medów i Persów, a w rzeczywistości to były tylko dwa główne narody, a było jeszcze więcej pomniejszych narodów w tym królestwie, no one w osobie swojego przedstawiciela, jakim był król panujący w tym wszystkim, udzieliły wsparcia przymierzu abrahamowemu, ludowi przymierza abrahamowego, bo wtedy ludem Bożym był Izrael. Dlatego się, co ładnie jest pokazane, to spoczęcie na górach Ararat, czyli to wsparcie było pomocą i ustaniem tego stanu niekorzystnego, związanego, tak jak w typie, no sądzę, że tak Abrahamowi i jego rodzinie, no było lepiej, jak ta Arka osiadła, bo jeżeli Arka osiadła na górach, to przestała się ruszać. Na statku to trzęsie, bo jak statek jest na wodzie i płynie, no to on wciąż się rusza, ludzie dostają choroby morskie, którzy nie są do tego przyzwyczajeni po pewnym czasie i mają związane z tym przykrości, więc w tej typicznej arce, literalnej arce, jak ona osiadła na górach, stała się stabilna, no to jest to poprawa dla tych, którzy żyli w niej. I tutaj tak samo, odbudowa świątyni w Jerozolimie, to wsparcie, jakiego udzieliły góry tego świata, było pomocą dla ludu Bożego wczesnego czasu, który był w narodzie tym izraelskim, w tej jego części, która powróciła z niewoli babilońskiej. Później, gdy popatrzymy na trzeci okres potopu, to on skończył się trzy dni po tym, jak Arka spoczęła na górach Ararat. To mamy w pierwszej Mojżeszowa, 8 rozdział, werset 3. Mówi, że z wolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie 150 dni. Wcześniej mieliśmy 147 dni, teraz dokładamy jeszcze 3. 3 antytypiczne dni to 32 lata z kawałkiem. Jak dodamy 32 do 464, to doprowadza nas do 432 roku przed naszą erą. No i tutaj jest pokazana misja Nehemiasza, która w owym czasie się działa. Kolejny prorok biblijny, mamy księgę Nehemiasza w Starym Testamencie, który kontynuował to dzieło reformatorskiej pracy, którą wcześniej rozpoczął Ezdrasz, ale Ezdraszowi nie udało się dokończyć. Chociażby nie udało się odbudować murów Jerozolimy. Po jego wstępnej tej reformie naród na skutek przeciwności zewnętrznych Izraelici znowu popadli w odrętwienie religijne i znowu zaczynały się krótko później po misji Ezdrasza szerzyć te właśnie niekorzystne wpływy pogańskich ludów i religijna oziębłość dla tego narodu, więc Bóg znowu pobudza jednego ze swoich mężów, kolejnego, których nazywamy starożytnymi godnymi, jednego z nich, by wyruszył, by przeprowadził reformę i to była już reforma taka bardzo konsekwentna, która dała trwałe efekty. Uwolniła Izrael od wielu złych rzeczy i tak bardzo utrwaliła warunki przymierza, które zostało wtedy odnowione, że te pogańskie wpływy przestały już oddziaływać na Izrael. Pamiętamy z ksiąg królewskich i z ksiąg kronik, że Izraelici wciąż mieli te problemy, że uprawiali bałwochwalstwo. Także ostatecznie Bóg ich wysłał do niewoli babilońskiej. Z tej niewoli babilońskiej powrócili tylko po 70 lat później tylko najlepsi z Izraelitów. Tylko ci, którzy sobie cenili przymierze z Bogiem i w czasie tych 70 lat nie ulegli asymilacji z tymi ludami, wśród których się znaleźli w Babilonie, więc wrócili najlepsi z Izraelitów. Moglibyśmy powiedzieć śmietanka narodu żydowskiego. Ale nawet w tej śmietance pozaczynały od razu powracać, znaleźli swojej ziemi, powracać te praktyki złe, które wcześniej doprowadziły do upadku to państwo i do niewoli babilońskiej, ale sytuacja nie była tak jak beznadziejna, jak wcześniej, bo wcześniej jak się miało całą tą masę Izraelitów, to Bóg wysyłał proroków i nic to nie dawało, a tutaj jeden, nie ma za mało, to krótko później drugi prorok, który Żydom w końcu uświadomił i w końcu do nich dotarło, tak, że bałwochwalstwo już nigdy potem, a mamy jeszcze do czasów naszego Pana przecież ponad 400 lat, już nigdy wcześniej bałwochwalstwo nie zapanowało wśród Izraelitów. Różne rzeczy można im zarzucać, że nie wykorzystywali odpowiednio przymierza zakonu, że nie rozpoznali Chrystusa, ale bałwochwalstwa w tej postaci, że oddawania czci jakimś tam Baalowi czy innym bożkom, to już nigdy się nie pojawiło. To, co było czasami wprowadzane do świątyni, jakieś bożki, to robili to najeźdźcy, którzy opanowali i robili to na siłę. Przy sprzeciwie Żydów, którzy nawet wzniecali powstania z tego powodu, bo świątynia została zbezczeszczona i umierali walcząc o czystość kultu religijnego w swojej świątyni w Jerozolimie, a wcześniej przed niewolą to sami wprowadzali bożki do świątyni. Nie, że najeźdźca opanował kraj i siłą to zrobił, tylko sami wcześniej to robili. Więc ta reforma rzeczywiście pomogła i co jest właśnie pięknie pokazane w tym, że wody zaczęły ustępować z ziemi. Tak, że te warunki zaczęły się poprawiać, bo w Ludzie Bożym ta kwestia bałwochwalstwa została jak gdyby załatwiona. Przymierze zostało odnowione. Boga z narodem izraelskim przy pomocy Nehemiasza naród izraelski tego dokonał. To przejdźmy teraz do czwartego okresu potopu, o którym mówi piąty werset z 8 rozdziału. A wody nadal opadały aż do 10 miesiąca. W miesiącu 10, pierwszego dnia tego miesiąca ukazały się szczyty gór. I ten okres od zakończenia poprzedniego, jakbyśmy przeliczyli, to on trwał 70 dni. Dzień ma 10 lat i 3 czwarte, jak przemnożymy, da nam to 752 lata i 0,83, co doprowadza nas już do naszej ery, w końcu przechodzimy, co doprowadza nas do 322 roku naszej ery, jako końca tego okresu. Czyli ten okres rozpoczął się 10 lat wcześniej, w 312, a może nawet w 311 w końcówce, bo to jest 10 i 3 czwarte roku, więc w 311 roku naszej ery ten się dzień rozpoczął, w 322 się zakończył. Ci, którzy znają historię Kościoła Bożego na ziemi, a nawet w sumie wystarczyłoby historię chrześcijaństwa znać, to wiedzą, że w tym okresie zawiera się bardzo znamienna data, o której piszą wszystkie książki historyczne. I to nawet niekoniecznie nawet mówiąc o historii religijnej, tylko nawet te, które mówią tylko o historii świeckiej, mówią o bardzo ważnej dacie z tego okresu, bo w tym okresie czasu, w tym dniu, który się wtedy kończy, łapie się rok 313. A to jest znamienna data w historii świata, która tego znanego nam świata zmieniła losy. W tym roku cesarz Konstantyn, cesarz rzymski, który był wtedy rządzącym, Rzym był rządzącym imperium na świecie, ogłosił edykt mediolański. Skończyło się prześladowanie chrześcijan, a natomiast ogłosił on, że jest wolność religijna, że chrześcijaństwo zostało zalegalizowane, że chrześcijanie już nie mają być prześladowani, a wcześniej co kilkadziesiąt lat cesarze wniecali prześladowania chrześcijan i czasami były bardzo intensywne. To ostatnie prześladowanie, które trwało 10 lat i właśnie wtedy się skończyło, bo trwało od 303 do 313, było wielkim prześladowaniem, które kosztowało życie, jeżeli wierzyć zapisom historyka Eusebiusza, który żył kilkadziesiąt lat później, zaledwie po tych wydarzeniach, i miał dostęp do cesarskich archiwów, które wówczas istniały, to kosztowało życie setki tysięcy ludzi. I jest w objawieniu zapisane jako w objawieniu 2:10, że będziecie w udręce przez 10 dni, ale bądź wierny, tak? Aż do śmierci, a dostaniesz koronę żywota. Ta właśnie udręka to prześladowanie, ale to już koniec tego, bo mamy powiedziane, że ukazały się szczyty gór. Co to ładnie jest też pokazanie. Ukazanie się szczytów gór, które do tej pory były zalane przez klątwę, pokazuje właśnie przyznanie tej wolności religijnej, że królestwa tego świata, a Imperium Rzymskie było właśnie królestwem tego świata, składającym się z części wschodniej, z części zachodniej, a w ogóle będące zlepkiem innych królestw podbitych przez Rzymian, że one się ukazały, czyli przestały być to właśnie tymi prześladowcami, ukazały się jako sprzyjające dla chrześcijan, znaczy nie może nie tyle sprzyjające, tylko tolerancja się pojawiła, czyli nie prześladujące, a wcześniej były przykryte tą klątwą i nie sprzyjały chrześcijaństwu, tylko je prześladowały. Później kolejny okres, jak weźmiemy sobie pod rozwagę, piąty okres potopu, to o nim czytamy w 8 rozdziale, wersety 6-7. Po 40 dniach, czy jeszcze 40 dni później, Noe otworzył okno, które uczynił, wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. To mamy kolejne 40 dni przez 10 lat i 3/4 daje nam 430 lat, co doprowadza nas do lipca 752 roku naszej ery, jako końca tego 40 dnia, który rozpoczął się oczywiście prawie 11 lat wcześniej. I mamy powiedziane, że wypuścił Noe kruka, który mówi nasz nowy przekład, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. No właśnie tutaj trzeba by poprawić to tłumaczenie. Według Septuaginty, czyli tego tłumaczenia, jakie przed naszą erą Żydzi zrobili sami Starego Testamentu na język grecki, żeby ratować pisma Starego Testamentu, bo one były napisane w języku hebrajskim, a to zdaje się było do drugie stulecie przed naszą erą, a język hebrajski był językiem już wtedy zamierającym. To też jest ciekawostka. Nasz Pan, jak przyszedł do Żydów w pierwszym wieku naszej ery, to Żydzi nie mówili po hebrajsku wcale. I nasz Pan też nie mówił po hebrajsku, tylko mówił po aramejsku. Bo tego języka już używali Żydzi. Nie jest to język jakiś całkowicie odmienny od języka hebrajskiego, bo jest to spokrewniony język z hebrajskim, ale to nie był hebrajski. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy my Polacy przestali mówić po polsku, a przeszli na czeski czy na ukraiński, które są językami podobnymi, ale nie są językiem polskim. Tak samo aramejski nie był językiem hebrajskim. Więc ci naukowcy żydowscy w II wieku przed naszą erą, chcąc uratować te pisma, póki jeszcze żyją ci, co znają hebrajski, przetłumaczyli na ówczesny język światowy, czyli na język grecki. Tak jakby to dzisiaj byśmy chcieli ratować pisma po polsku, to byśmy je na angielski tłumaczyli, który jest językiem światowym, językiem cywilizacji. Tak samo wtedy grecki był językiem cywilizacji. Nawet sami Rzymianie, którzy podbili Grecję, to w kulturze zaczęli używać języka greckiego, bo chociaż moc militarna Rzymu była większa od greckiego, to okazało się, że kultura grecka po prostu miażdży kulturę rzymską i Rzymianie sami ją przyjęli i wraz z językiem greckim i elity znały nie tylko rzymską łacinę, ale także język grecki. Więc w Septuagincie jest napisane, że Noe wysłał kruka, który wyleciawszy nie powracał, aż wyschły wody na ziemi. A jeszcze lepsze tłumaczenie znalazłem, niejaki pan Knox zrobił takie tłumaczenie Starego Testamentu, w którym napisał, że wysłał kruka, który latał tu i tam i który nie powrócił do niego, kiedy wyschły wody na ziemi. I to jest poprawne tłumaczenie tego wersetu, bowiem wszyscy, bo jak wiemy, w Starym Testamencie te myśli są wyrażane niejasno. I można sobie przetłumaczyć i tak dany werset. Tłumacze zaczynają, tłumaczą według logiki. No i logika podpowiada, no wypuścił kruka, a przecież jak widać z kontekstu, że nie, ten kruk nie miał gdzie usiąść, bo jeszcze tylko tak to na szczycie góry usiądzie, które się czubek pokazał i będzie tam siedział kilkadziesiąt dni. No, więc logika podpowiada, że on musiał wracać do Noego, bo po prostu nie miał wyboru, tak? No ale to podpowiada logika. Tymczasem dla celów typicznych zostało napisane tak, żeby pasowało do znaczenia typicznego. Czyli, że ten kruk wyleciał i nie wrócił. Jakie to ma znaczenie? No, co symbolizuje kruk? Kruk symbolizuje sekciarzy tutaj. I to właśnie sekciarstwo, które wtedy się pojawiło, tak zostało wypuszczone na ten świat. I to ktoś mógłby powiedzieć, jak to zostało wypuszczone przez Noego? Przecież Noe to nasz Pan. Nasz Pan wypuścił sekciarstwo. No, nasz Pan posługuje się różnymi narzędziami i dozwala na różne rzeczy. W typie Eliasza mamy pokazane nawet, że Bóg używał sekciarzy do karmienia prawdziwych kruków, do karmienia prawdziwego ludu Bożego, Eliasza. Tak było. I szatan też jest narzędziem, którego Bóg używa. To, co Bóg pozwala zrobić szatanowi, no to czasami Biblia to przedstawia, jak gdyby to Bóg sam zrobił i nawet jak gdyby to autoryzował i zatwierdził. W jednej z ksiąg proroczych Starego Testamentu mamy napisane, czy jest jakieś zło w mieście, którego Pan by nie uczynił? Nie ma, bo to nie znaczy, że Pan to z upodobania swojego zrobił, tylko dozwolił. A ponieważ On ma kontrolę nad wszystkim i absolutnie może wszystko zatrzymać, w związku z tym, jeżeli na coś dozwolił, dane zło się stało, to jest to z boskiego dozwolenia i z pewnego punktu widzenia można nawet patrzeć, że Bóg to uczynił, dozwolił. Tak, prorok taki punkt widzenia też przedstawia. Więc tutaj nasz Pan też dozwolił na to, by sekciarze zaczęli działać. I dlatego jest to ważne, że ten kruk nie wrócił do Noego, bowiem jak sekciarze zaczęli działać, to działają po dziś dzień, a nie, że wrócili. Na ziemię wyfrunął z arki, na ziemię i działa po dzisiejszy dzień. Sekciarstwo się miewa dobrze, a zaczęło się wtedy. Tym właśnie sekciarzem działającym w owym dniu był Bonifacy, który tam działał na rzecz papieża rzymskiego Zachariasza. Summa summarum, żeby skrócić długą opowieść, doprowadził do tego, że Francja i Niemcy, które dopiero co przyjęły chrześcijaństwo, podporządkowały się Rzymowi, papieżowi w Rzymie i przyjęły rzymskie praktyki, rzymskie dogmaty i zwierzchnictwo papieża rzymskiego, bo o to chodzi w sekciarstwie, żeby uznać poglądy w sposób niekwestionowany, bez zastanawiania się, poglądy czyjeś i czyjąś zwierzchność i jemu się porządkować. O tym zawsze chodzi w sekciarstwie i do tego to się ta sekciarska działalność tego Bonifacego do tego doprowadziła i kruk nie powrócił do arki. Jego ta sekciarska działalność nie doprowadziła nikogo do przymierza abrahamowego, bo kruk nie wrócił do arki, która reprezentuje przymierze abrahamowe. Później czytamy także tutaj w tym wersecie, że w ósmego rozdziału, że potem wypuścił gołębice, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi, ale gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła osiąść i wróciła do niego, do arki, bo wody były na powierzchni całej ziemi. Gołębica, jak wiemy, jest symbolem Ducha Świętego. Nasz Pan, na naszego Pana po jego poświęceniu, zanurzeniu w Jordanie, to mamy, że Duch Święty stąpił w postaci gołębicy. Jest tutaj dlatego gołębica jest symbolem Ducha Świętego. Mamy też, że nasz Pan nie tylko wtedy posłużył się tymi sekciarzami, dozwolił na ich działalność, ale mamy, że też wypuścił gołębicę, czyli innych, którzy działali jako pełni Ducha Świętego, bo są poddani w gołębicy, czyli jest to ruch nie tylko z dozwolenia Pańskiego, ale z upodobania Pańskiego, bo cechujący się Duchem Świętym. No i taki ruch oczywiście wtedy działał, bo jak się pojawili ci, których trzeba by nazwać papistami, czyli dążący do podporządkowania chrześcijaństwa papiestwu w tych nowych krajach, które przyjmowały chrześcijaństwo wówczas, to oczywiście pojawili się też tacy, którzy rozumieli te sprawy i próbowali przeciwdziałać temu, walczyć temu. Był Adalbert, był Klement, był Wirgiliusz, którzy właśnie w tym czasie sprzeciwiali się tym różnym papieskim praktykom, takim jak kult aniołów, świętych, relikwii, pielgrzymki, spowiedź na ucho, którzy nalegali na kapłaństwo wszystkich poświęconych, na czczenie bogów ducha i w prawdzie, a nie w tym skostniałym rzymskim formalizmie. Tak więc oni działali wtedy, ale zostali na ziemi, nie zatriumfowali, musieli powrócić do Noego, do Arki, do naszego Pana, bowiem klątwa jeszcze była zbyt duża na ziemi, by ruch przepojony Duchem Świętym mógł na dłużej zagrzać miejsce. Mógł zostać wypuszczony, spróbować, zobaczyć jak jest i musiał wrócić do naszego Pana, tak jak gołębica wróciła do Noego, bo nie znalazła oparcia na ziemi, gdyż klątwa była jeszcze zbyt silna. Pomimo tego, że już od jakiegoś czasu ustępowała, to wciąż jeszcze była zbyt silna, by mógł tutaj zagrzać miejsce ruch przepojony Duchem Świętym. Więc wrócili oni, ten ruch Gołębica wraca do Noego. Szósty okres potopu, to mamy ósmy rozdział, wersety 10 i 11. Poczekawszy jeszcze następne 7 dni, znów wypuścił gołębicę z arki. Czyli mamy kolejne 7 dni, co daje nam 75 lat. Doprowadza nas do października 827 roku. I czekamy, że czytamy dalej w 11 wersecie, że gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany świeży liść drzewa oliwnego. Czyli gołębica wciąż wraca do Noego, ale już tak, skoro ma liść, to znaczy, że te drzewa już zaczynały na ziemi żyć, owocować, tak? Czy bo jak pojawiły się liście, to znaczy, że przyroda zaczyna żyć. Więc co nam to pokazuje? Więc mamy późniejszy troszeczkę czas, przesuwamy się do IX wieku przed naszą erą i mamy ten dzień siódmy, który kończy się w październiku 827 roku i mamy kolejny ruch, który był przepojony Duchem Świętym, prowadzony tym przez Klaudiusza, który właśnie też jest ciekawą bardzo postacią, to wybitny członek kościoła, ten Klaudiusz, on był katolickim biskupem, biskupem Turynu. I to możesz powiedzieć, jak to biskup działa, i on działa przeciwko papieżowi, czy przeciwko czczeniu obrazów, kultowi świętych i był przepojony Duchem Świętym, a jak mógł być biskupem katolickim owym i to sprawować władzę w Turynie, duże miasto dzisiejsze włoskie, wtedy na pewno znaczący ośrodek też administracyjny. Jak to było możliwe? Właśnie było możliwe, dlatego że w tamtych czasach na biskupstwa wyznaczał nie papież, a cesarz. I cesarz tutaj Franków wyznaczył swojego, bo cesarz wcale nie był za papieskim absolutyzmem i na kluczowe stanowiska czasami obsadzał swoimi ludźmi. I tak Klaudiusza wysłał do Rzymu i przez to, że zajmował do Turynu i przez to, że Klaudiusz zajmował takie wybitne stanowisko, że miał za sobą poparcie władzy świeckiej, nic nie można mu było zrobić. Jego ruch przyniósł znacznie większe efekty niż ten wcześniejszy ruch, bo taki jak Adalbert, czy Klement, czy Wirgiliusz, to są ludzie, o których tak się słabo się zaznaczyli w historii tego świata, że w historiach świeckich ciężko znaleźć o nich wzmiankę. Trzeba się nieźle naszukać. Natomiast o Klaudiuszu to już bez problemu można znaleźć wzmiankę. Nawet jak mam tutaj taką książkę, nawet nie wiem, czy teraz ją tak szybko znajdę, ale kiedyś stała mi tutaj, stoi teraz na najniższej półce, taką książkę Słownik herezji w Kościele katolickim i heretyków przy okazji też, no bo herezje się nie biorą z powietrza, zawsze są jacyś heretycy, którzy je głoszą, więc ci heretycy też są opisani. No, Klaudiusz już zasłużył sobie na wejście, na wpis tutaj i jest tutaj umieszczony i jego życie krótko jest opisane tutaj, natomiast o tamtych to zapewne nie ma tutaj wzmianki, bo zbyt mało znaczący, żeby zwrócić na nich uwagę. A to, żeby to był większy ruch i że pojawiły się wypowiedzi właśnie pełne Ducha Świętego, które zostały, no bardzo większy wpływ wywarły, zostały zapisane, to jest pokazane właśnie w tej gałązce, którą tu ta gołębica przyniosła, tak, gdzie obie zerwany świeży liść z drzewa oliwnego się pojawiło. Czyli coś na ziemi, to więc dzięki tej działalności coś dobrego ziemia wydała. Pozyskani zostali członkowie Kościoła, tak jak już poprzednim razem, tak i tak, tak i tutaj, ale to był ruch na większą skalę i więcej zdziałał, ale wciąż warunki na ziemi nie były wystarczająco odklątwione, moglibyśmy tak powiedzieć, stwarzając nowe słowo w języku polskim, żeby ten ruch został na ziemi, bo gołębica, chociaż z pewnymi efektami w postaci tego liścia oliwnego, ale wciąż wraca do Noego. Więc czytamy dalej w wersecie 12. I poczekał jeszcze następnych 7 dni i wypuścił gołębicę, ale ona już nie wróciła do niego. Bo woda przez 7 dni jeszcze tak opadła, że już pojawiły się dobre warunki do tego, żeby ptactwo mogło sobie samodzielnie na tej ziemi żyć. Już gołębica nie potrzebowała Noego, więc mamy kolejne 7 dni, kolejne 75 lat. I doprowadza nas to do 903 roku naszej ery. I cóż to wtedy ciekawego się dzieje? No coś, co jest nam słabo znane, bo żyjemy w tej części świata, której to nie dotyczy. W owym czasie, to się działo w Anglii, żył i działał Alfred, zwany Wielkim, król Anglii. Alfred Wielki, jeden z nielicznych władców, któremu się słusznie należy tytuł Wielki, bo wielu z tych, którzy mają tytuł Wielki, no to na ten tytuł nie zasługują. Chociażby taki Aleksander, znany w historii, tak, władca, zwany Aleksandrem Wielkim, dlatego że podbił prawie cały ówcześnie znany świat. No ale to wszystko było oparte na rzeziach i na mordowaniu, kogo się tylko dało, i utrapienia przyniosło nieszczęście całej ludzkości. Wojny kosztują i finansowo, i w stratach ludzkich, w mordach, jakie się dzieją, w grabieżach i wszystkim, co temu towarzyszy. To nie jest tak, jak jest w dzisiejszych czasach, bardziej może cywilizowane, że jak dzisiaj idzie, jakby szła jakaś armia, to armia ma swoje linie zaopatrzenia. Przecież jak idzie 100 tysięcy żołnierzy, to jakie są olbrzymie ilości jedzenia samego potrzebne, żeby na ich przemarsz. Już nawet mówię, że nie walczą i nikogo nie zabijają, tylko muszą przejść, żeby gdzieś tam dojść do linii frontu. No to dzisiaj oni mają zapewnione zaopatrzenie. W tamtych czasach to nikt takich rzeczy nie załatwiał. Cóż, szli, a jeść, no to trzeba było kraść i zabijać po drodze, co się dało, żeby to wziąć. Jak idzie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, tak jak armia Aleksandra szła na wschód, aż do Indii doszli, no to w promieniu, ja wiem, zapewne ze 100 kilometrów w jedną i drugą stronę grabiono i mordowano, kogo się tylko dało, żeby chociażby pożywienie dla siebie zdobyć, bo oni sami musieli sobie to zapewnić i przez to ich król jest wielkim, że takie obrzydliwe rzeczy się działy. Natomiast Alfred, król Anglii, jest naprawdę wielkim. Dokonał wielkich rzeczy dla chrześcijaństwa, dla prawa, porządku, dlatego właśnie, by jego działalność była przepełniona Duchem Świętym. Brat Johnson pisze o nim, że był jednym z najszlachetniejszych władców i jednym z najlepszych ludzi, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi. Tak, więc to są bardzo taki pochlebny opis na jego temat. Osobiście i poprzez innych przetłumaczał cenne książki z łaciny na język angielski, by go lud mógł czytać. Osobiście przetłumaczył, był to wykształconym człowiekiem, co też należało do rzadkości w owych czasach. Nawet wśród władców w owych czasach wystarczyło, jak potrafił mieczem machać na prawo i na lewo i zabijać na prawo i na lewo, żeby wszyscy go się bali i nie próbowali się na jego władzę targnąć. A Alfred był zupełnie człowiekiem, jak gdyby nie swojej epoki, człowiekiem pełnym Ducha Świętego, wykształconym, znającym języki. Tłumaczył psalmy na angielski po to, żeby ludzie mogli we własnym języku przeczytać, bo więcej ludzi potrafiło czytać po angielsku niż w jakimś obcym języku, w łacinie, która była wtedy panującym językiem, którym w sumie tylko kler znał tą łacinę. No i może kanclerz na dworze króla, który musiał dokumenty sporządzać, też się tym posługiwał. Więc był pierwszym, którzy w wiekach ciemnych dokonali przekładu jakiejkolwiek części Słowa Bożego na żywy język narodu europejskiego. Po nim poszli inni, ale to dużo później. Więc on dokonał wielkich rzeczy dla swojego ludu, dla Anglii, i ten jego wpływ nie był chwilowy, tylko pozostał, tak jak mówi nam tutaj typ biblijny, że gołębica nie wróciła do Noego, już na tej ziemi została. Od tam to, co on zrobił, to nigdy nie zostało zupełnie zatarte, przynajmniej w tamtej części chrześcijaństwa. No my do tamtej części nie należymy chrześcijaństwa, to u nas było zawsze gorzej pod tym względem, ale tam coś takiego się działo, więc był to niesamowity król, który działał na rzecz swojego ludu, swojego państwa. No miał na przykład niesamowite rzeczy, robił. Musiał też prowadzić wojny jako król. Nie najeżdżał nikogo, ale niestety jego państwo było najeżdżane i przez to wrogów zupełnie z zewnątrz. Wiemy, Anglia, Wielka Brytania, wyspa. Ale wikingowie z północy, z Norwegii, ze Szwecji, coś w sumie trudno im się dziwić, jak tam tylko lód. Właśnie lody takie zimowe, tak? I w czasach, kiedy przemysłu nie ma, wszystko jest oparte na rolnictwie, no to do rolnictwa krótkie lato, no, plony słabe są, a lud silny mnoży się, po prostu nie są w stanie się wyżywić i utrzymać, więc ruszają w Europie grabiąc i paląc i mordując i kradnąc, co się da. Kraj, który ludność osłabiona, wybita podczas wojny, zwiększał sobie ludność w swoim państwie, więc było to, no, ale bardzo nowatorskie działanie z jego strony, więc ten gołębica nie wróciła już do Arki. Później ósmy okres potopu, tam mamy 13 werset 8 rozdziału. W 601 roku w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca wyschły wody na ziemi, czyli rozpoczął się nowy rok. Co nam daje, co było po zakończeniu, po tych 7 dniach, to było 35 dni później, co daje 376 lat, doprowadza nas do lipca 1279 roku, kiedy to mamy tutaj napisane, że wyschły wody na ziemi, chociaż jeszcze wyschły, chociaż jeszcze nie zupełnie, bo werset 14, który mówi, że podaje troszeczkę późniejszy okres i zaznacza, że wtedy całkowicie wyschły, więc na razie wyschły, ale jeszcze nie całkiem, bo jest powiedziane, że 56 dni później były całkowicie wyschnięte, a tutaj wyschły, ale nie kompletnie, bo później jest powiedziane, że kompletnie dopiero później to było. Więc cóż wtedy nam się stało? Co się stało, że można było powiedzieć, że wyschły wody, czyli że ta klątwa opadła? Tak? No właśnie, to wtedy mamy w tym dniu, kończy się, odbywa się w 1270 roku, odbyła się, czyli łapie się w ten dzień, bo on się zaczął prawie 11 lat wcześniej, czyli 1270 się łapie w ten dzień, odbyła się ostatnia krucjata i skończyła się epoka krucjat, wypraw krzyżowych, których tam ileś było, już nawet nie pamiętam ile, 7 czy 9, ale to nie ręczę za te cyfry, bo nie sprawdzałem tego, a nie pamiętam dokładnie z historii świeckiej, ale ileś ich tam było i były wielką klęską dla chrześcijaństwa, doprowadziły do strasznych cierpień, do strasznego mordowania. Takim właśnie przekleństwem to było. A ta ostatnia krucjata to się skończyła takim klęstwem, że połowa armii, która wyruszyła, zmarła na zarazę. Łącznie z królem, który przewodził tej krucjacie, który też na zarazę zmarł, więc okazało się, że wtedy kompletnie, że wbrew temu, co mówią papieże, którzy ciągle nawołują do tych krucjat, wypraw krzyżowych, żeby odbić Jerozolimę z rąk niewiernym, że Bóg temu nie błogosławi, tak? Bo tutaj armia niby w takim szczytnym celu, to połowa bez walki, wymiera na zarazę. No, oczywisty znak, że Bóg temu nie błogosławi. I to do narodów Europy, tej zachodniej, bo to one brały w tym udział, dotarło w końcu i już później by pozostawali nieczuli na wezwania papieży, żeby kontynuować te krucjaty, żeby kolejne, żeby odbijać tak Ziemię Świętą z rąk niewiernych, z rąk tych właśnie Mahometan. Takie pytanie dodatkowe, bo wtedy oni, jak były te krucjaty, to tam te pierwsze odbijali na jakiś tam czas. Później znowu ci Mahometanie atakowali, zdobywali ponownie Jerozolimę i to się tak powtarzało w kółko. No ale wtedy w końcu, jak już nie było tych krucjat, no to w XIII wieku, pod koniec XIII wieku już całkowicie tam zatriumfowali na tych terenach muzułmanie. I kiedy Jerozolima, no ten centralny ośrodek Ziemi Świętej, została z rąk Mahometan odbita ostatecznie?
Na początku XX.
No, tak, na początku, podczas I wojny światowej.
Ten Allen White.
Tak, 1900 chyba to był 17 rok, kiedy wojska brytyjskie wypędziły Turków, Mahometan, którzy, bo to były tereny wówczas rządzone przez, już od jakiegoś dłuższego czasu, przez Turcję, a podczas I wojny światowej Turcja stanęła po stronie Niemiec i Austro-Węgier i walczyła z Francją i z Wielką Brytanią, które były po drugiej stronie, i w 1917 roku wojska angielskie opanowały Jerozolimę po tym, jak tam jakąś bitwę wcześniej wygrały, także Turcy po przegranej bitwie po prostu musieli się wycofać, bo nie mieli wyboru i oddali Jerozolimę, i wtedy dopiero została z rąk, jak to się mówiło, niewierny, czyli Mahometan, Jerozolima odbita. Co oczywiście to nie było dzieło Boże w żadnym wypadku, bo Bóg tak, tak to mówię, co ludzie wykonują, i tak samo to, co te krucjaty, to też Bóg wcale sobie nie życzył tego, żeby oni walczyli z niewiernymi i żeby ogniem i mieczem, przy okazji mordując na prawo i na lewo, też można powiedzieć, że któraś z wcześniejszych krucjan wpadła na genialny pomoc, po co jechać i walczyć z niewiernymi, jakiś dużo łatwiejszy cel. Troszeczkę skręcili na Morzu Śródziemnym, bardziej na północ, pojechali do Konstantynopola, który wówczas był stolicą Królestwa Chrześcijańskiego, tego wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, które się ostało jeszcze. Chrześcijański kraj od samego początku, od IV wieku naszej ery. Ale łatwiejszy cel, wybili Konstantynopolitańczyków. To jest to najdłuższe polskie słowo ponoć, bardzo trudne do wymowy. I złupili, no bo dużo łatwiej było to z takimi ludźmi, którzy oni za bardzo byli wykształceni, i tacy, a jak człowiek robi się za bardzo wykształcony, to mieczem już słabo macha. Jakoś te rzeczy zawsze szły w kontraście, najczęściej szły w kontraście ze sobą, że kto był za bardzo intelektualistą, to już w takich rzeczach fizycznych mu trochę gorzej szło i byli słabi w walce, więc ci ich złupili. Potem Konstantynopol już się nigdy tak naprawdę nie podniósł, także w XV wieku ostatecznie Turcy. W 1453 rok, jak dobrze pamiętam, jest upadek tego cesarstwa wschodniego. Tutaj zdobycie przez Turków Konstantynopola, którzy przezwali to miasto Istanbul zamiast Konstantynopol. I tak się nazywa po dzień dzisiejszy. Tak, a z wielkiego kościoła, które jeszcze Konstantyn zbudował, tak pod wezwaniem tam chyba jakiejś Zofii Świętej czy jakiejś innej, zmienili to sobie na meczet. No, ale dzięki temu, że zmienili na meczet, to nie, przynajmniej nie zburzyli. I po dzień dzisiejszy ten wielki meczet jest, chyba dzisiaj nawet muzeum tam jest, ale to było chrześcijańskie miasto, chrześcijańska budowla. Więc te krucjaty ustały w owym czasie, co było błogosławieństwem dla ludzkości. No i ostatni okres, 50, to ten, o którym mówi 14 werset, że w drugim miesiącu, 27 dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie wyschła. To jak mamy to, ten okres od lipca, dzieli 56 dni od poprzedniego, co nam daje 602 lata, doprowadza nas do roku 1881 naszej ery, jako końca tego antytypicznego roku potopu, w którym to wszystkie klasy wyborcze ludu Bożego wchodzą do Arki, do Przymierza Abrahamowego i zajmują swoje miejsce w nim, w swoich początkach, jako klasy. Bo tutaj ta klasa i członkowie być może po dzień dzisiejszy jeszcze, co niektórzy żyją, ale jako klasa wyszła ona wtedy. Co trzeba jeszcze powiedzieć, że przez ten cały okres 56 lat, aż do tego momentu, to ziemia osychała cały czas, każdego dnia robiła się coraz bardziej sucha, co oczywiście nie jest podane, bo to są jakieś takie punkty tylko powybierane w tym procesie. Ogólnie klątwa opadała przez cały ten okres czasu od tamtąd, że władza świecka wydobyła się spod panowania władzy religijnej. Przyszło odrodzenie, odkopanie nauki w XVI wieku, była reformacja religijna, ogólnie poprawa warunków życia dla ludzkości następowała i dla ludu Bożego, który mógł coraz swobodniej się rozwijać, tak było gdzieś w Europie Zachodniej, mniej więcej w XVIII No, w Wielkiej Brytanii to było końcówka XVII wieku, gdzie indziej sądzę XVIII, najpóźniej XIX wiek, ustały prześladowania religijne, wolność nastała, te prześladowania ze strony Kościoła katolickiego ustały, więc sytuacja cały czas się poprawiała, aż tutaj jest podane, że wtedy ziemia całkowicie jest. W tym dniu ziemia robi się całkowicie wyschnięta. Ten dzień rozpoczął się gdzieś troszeczkę wcześniej niż 10 lat, czyli 1871, tak od samego początku, gdy się zaczynał ten dzień. No a wiemy, ziemia musiała wyschnąć, bo w trakcie tego dnia, 3 lata po jego rozpoczęciu, mamy rok 1874, rozpoczyna się tysiąclecie, czyli ziemia musi być już sucha, skoro nasz Pan tutaj rozpoczyna zupełnie odmienny proces już tutaj, realizowanie dzieła tysiąclecia. I to dzieło jest realizowane nie jeszcze jako restytucja, nie jako pośredniczące królestwo. Warunki nowe przymierze jeszcze wciąż nie zaczęło działać tutaj na ziemi w stosunku do ludzkości, ale procesy tysiąclecia zaczęły już działać. Nasz Pan jest w trakcie, wiele z nich już pozamykał, a jest w trakcie niszczenia tego złego świata, żeby na jego gruzach założyć swoje królestwo. I to w tym właśnie dniu miało swój początek, powrót naszego Pana, rozpoczęcie tysiąclecia. Pierwsze zmartwychwstanie się rozpoczęło, odrzucenie Babilonu, praca żniwa się rozpoczęła, podanie prawdy. To wszystko miało w tym dniu, co rzeczywiście można powiedzieć, że ziemia całkowicie wyschła. Pojawiły się takie błogosławieństwa, że ziemia całkowicie wyschła i poza tym tutaj już, jak widzimy, później już nie ma żadnych konkretnych dat. Jak dalej czytamy, że Noe, tak tylko jest powiedziane, że wtedy rzekł Bóg, wyjść do Noego z arki, wyprowadź, i powiedziane, że jest wyszedł, ale już nie ma żadnych dat, bo tutaj się kończy proroctwo czasowe, doprowadza nas do punktu rozpoczęcia tysiąclecia i później cała reszta to już się dzieje w tysiącleciu, ale nie jest podane kiedy, bo gdyby było podane kiedy, to byśmy dokładnie znali daty rozpoczęcia poszczególnych faz tysiąclecia, a to nie byłoby rzeczą dobrą. Bóg to ukrył, raz, żeby szatan nie mógł tych rzeczy poznać, bo gdyby wiedział, kiedy coś się miała stać, to by mógł to pokrzyżować. I dla ludu Bożego też nie jest dobrą rzeczą znać tych rzeczy. Nasz Bóg zawsze trzymał je w tajemnicy przed swoim ludem. Daniel, jak się dopytywał o wydarzenia przyszłe, co to ma znaczyć, te wizje, to mu powiedzieli, że idź swoją drogą, umrzesz i dopiero później to się stanie, nie interesuj się tym za bardzo. Nasz Pan też nie odpowiadał swoim uczniom, że kiedy to się rozpocznie, to jego wtóre przyjście, to jego panowanie na ziemi. Nie wasza to rzecz znać takie rzeczy, które Bóg swojej mocy skrył, więc takie rzeczy nigdy nie były objawiane i dlatego tutaj się kończy te chronologiczne aspekty w tym momencie. Reszta jest jak gdyby dzieło tysiąclecia, a w którym momencie nie jest podana, bo to wyjście z arki oznacza w przypadku tych klas wyjście, wejście w warunki, w których nie potrzebują ochrony, jaką zapewnia arka. A te warunki to są warunki, jakie zostaną dzięki, w sumie po tysiącleciu zaprowadzone, jako kiedy wszyscy, którzy osiągną zbawienie, łącznie z tymi pokazanymi zwierzętach nieczystych, czyli w niewybranej klasie rodzaju ludzkiego, to dopiero w wiekach przyszłych nie będzie potrzeba ochrony, bo przymierze abrahamowe wypełni swoje, że w Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Tak, wszystkie zostały już pobłogosławione i teraz nie potrzebują dalszych błogosławieństw, bo są w warunkach rajskich, bo są w warunkach doskonałości. Nie potrzeba, żeby nikt ich błogosławił, żeby nie ma ich przed czym chronić, bo szatan zniszczony, źli wśród ludzi zniszczonych, nie ma zła, nie ma sprawiedliwości na ziemi, nie ma przed czym ochraniać. To jest właśnie wszystko po wyjściu z arki, ale to już zarysów czasowych nie mamy. Te szczegóły, które były wcześniej bardzo szczegółowo, co kiedy się działo, podawane, tutaj się skończyło, ustało i takich rzeczy nie wiemy, musimy czekać do czekania tych pięknych, wspaniałych rzeczy, warunków, jakie tutaj są reprezentowane w okresie czasu po wyjściu z arki. Życzę braterstwu, na tym kończę, dziękuję za uwagę.